w lutym już będzie całkiem, całkiem mocno.
Czy panie Łukaszu, dobrze mnie słychać? To się cieszę. Już
będziemy startować.
Muszę wyjąć niezbędny sprzęt.
Laptoka?
Tableka.
Ach, tableka.
Tableka.
Nie zauważyłem to. Musiałem się wychylić teraz.
Odciążam.
Ładnego tableka.
Dostałem, słuchaj, w prezencie onegdaj.
To co, możemy?
W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam państwa, witam pana, panie Adamie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Słoneczna zima się nam szykuje, zdaje się.
No tak, tutaj słońce tak zaskakująco jak na styczeń dokazuje nam przez okno.
Zanim przejdziemy do niezwykle ważnych spraw poruszanych w otwartym mikrofonie, chciałem się pana spytać, czy też jest pan poruszony wstrząsami, jakie targają brytyjską monarchię z powodu księcia Harry'ego?
Jestem, żeby się już tej brytyjskiej poetyce utrzymać, jestem wstrząśnięty, lecz nie zmieszany.
To poważne
prasa,
głowy się.
Tak, prasa,
poważne
prasa,
głowy nad
prasa
tym debatują.
Plotkarska donosi, że siostra Meghan przestrzegła królewską rodzinę Windsorów, że Meghan rozbije tak samo królewską rodzinę, jak rozbiła ich rodzinę. No,
Dramat wisi w powietrzu. My tutaj nie mamy tak bardzo poważnych spraw. Tym niemniej jednak wracamy na krajowe podwórko. W sobotę odbył się Marsz Tysiąca Tuk, zorganizowany przez środowiska sędziowskie. Jego przedstawiciele sprzeciwiają się rządowym pomysłom legislacyjnym dotyczących ich środowiska. W otwartym mikrofonie w poniedziałek Adam Ruszczyński pytał słuchaczy o cenę tych protestów.
Klika po prostu pseudosędziów w togach wyszło na ulicę, ponieważ przez wiele lat szafowali zdrowiem, życiem ludzi, ich dorobkiem i tak dalej. I buntują się po prostu przeciwko tym zmianom, które pozwolą Polsce oczyścić się z tych wszystkich, tego całego brudu, w cudzysłowie, tak powiem.
Sędziowie, prokuratorzy nie mogą, mają zaznaczone. Oni biorą bardzo wysokie pieniądze i oni mają żyć sprawami społeczeństwa, wydawanie wyroków, a nie walką polityczną. Bo co im się nie podoba? Nie podoba im się Izba Dyscyplinarna.
Togę zakłada również pan Piotrowicz. Będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego i to jest największą hańbą, jaka może spotkać obecną Rzeczpospolitą.
Takie fajnie skonstruowana rzecz, czyli okrągły stół, który nam przyniósł wolność i chciałbym, żeby na przykład, jeżeli nie potrafimy się dogadać z sędziami, to może utwórzmy ten okrągły stół, zaprośmy może paru sędziów, nie wiem, z Niemiec, trochę sędziów z Francji.
Coś bardzo poważnego się stało w środowisku sędziowskim. Bo
w jego części ja bym jednak ośmielał się twierdzić.
Że to sobie mam gdzieś w głowie, że to jest wojna na całego i że niektórzy sędziowie zrzucili maski i już nie kryją, że tak naprawdę chodzi.
Ale to dobrze, że my to widzimy i możemy oceniać, bo nie o prawo tu idzie, tylko o czystą politykę.
Ja nawet mam takie przekonanie, że sędziowie chcą być niezależni nie tyle od rządu, od partii, od społeczeństwa, tylko oni chcą być w ogóle niezależni od prawa, że właśnie to, co jakby wyrabiają w kwestii jakby oświadczeń natury prawnej, że co chwilę zmienia im się pogląd na tą samą sprawę, że kiedyś byli za czymś, teraz są głęboko przeciwko. Idąc do sądu z taką, że tak powiem, z takim aparatem, to ma się wrażenie, że w dwóch identycznych sprawach zapadną dwa kompletnie odmienne wyroki.
No ale na tym polega podstępna uroda prawa. Jest ono kowalne i ciągliwe, bo jak mawiają sędziowie, niektórzy z Sądu Najwyższego, wszystko da się wyinterpretować. Czyli prawo jest taki powrót do takiej niedobrej tendencji, która się objawiła za czasów Lecha Wałęsy. Tam był taki prezydencki prawnik, Lech Falandysz. I on tak naciągał, tak interpretował prawo, że nazwano to falandyzacją prawa, więc to jest triumf falandyzacji w tej chwili. I jeżeli pani prezes Gersdorf nazywa togę sędziowską takim fartuszkiem.
Tuszkiem, tak, tak.
A prezes Rzepliński no, opowiada, że na tym polega mądrość etapu, tak mniej więcej.
Otóż nie mamy prawo związane z mądrością etapu, tak?
Oczywiście. Mnie bardzo mocno uderzyła ta scena, kiedy pan prezes Rzepliński, pani prezes Gersdorf, pan sędzia Żurek wychodzą z siedziby Platformy Obywatelskiej. Jest film, który ma setki tysięcy odsłon na samym YouTube. I wyraźnie widać zblatowanie części środowiska sędziowskiego z opozycją. To miała być taka konstrukcja, że część środowiska sędziowskiego, zwłaszcza środowiska związane z Temis i Justitia, tymi stowarzyszeniami sędziów, to są bastiony politycznej opozycji sympatyzującej najczęściej z Platformą Obywatelską i sądy miały tutaj Trybunał Konstytucyjny, wtedy kiedy jeszcze prezes Rzepliński dowodził tym Trybunałem i pani sędzia Gersdorf była radczyni prawna TVN-u, telewizji od no, dawna opozycyjnej, krytykującej od zawsze Prawo i Sprawiedliwość. To miały być takie dwa bastiony blokowania uchwał czy ustaw sejmowych. Chodziło o to, żeby paraliżować rządy Prawa i Sprawiedliwości. Czyli to jest takie działanie przeciwko demokracji, przeciwko wyrokowi suwerena, bo to ludzie wybrali w demokratycznych wyborach ten rząd,
no tak, ale
a część najwyższej kasty upatrzyła sobie, że przy pomocy kruczków prawnych i falandyzacji prawa będą utrącać reformy PiS-u. Między innymi na pierwszym celowniku było przecież 500+.
To jest takie przykre, że dzisiaj na uniwersytetach nie uczy się prawa jako pewnego narzędzia regulowania stosunków społecznych w sposób możliwie rzetelny, możliwie uczciwy, gdzieś mając z tyłu głowy coś, co nazywa się sprawiedliwością społeczną, która w końcu jest istotną wartością zapisaną w Konstytucji. A traktuje się to wszystko bardzo literalnie, zmienia się znaczenie słów i jakby kombinuje to, co pan mówi, falandyzacja prawa. To w zasadzie się, to jest bardzo groźne, że...
Prawników uczy się stosowania różnego rodzaju wygibasów prawnych i to jest korporacja. Z jednej strony korporacja sędziowska, dosyć hermetyczna, także jak pani sędzia Kamińska powiedziała o tej najwyższej czy najlepszej kaście, no to jest to pewien wyraz dobrego samopoczucia. I teraz ktoś chce przy tym majstrować, tak? Ktoś, kto nie jest sędzią, bo oni sobie upatrzyli, że środowisko sędziowskie może się, że tak powiem, samo kontrolować, samo powoływać.
No absurd,
to jest klasyczna korporacja. Tak samo jak kiedyś adwokaci nie chcieli dopuszczać ludzi z zewnątrz do swego grona, bo trzeba było mieć specjalne rekomendacje i tak dalej. Jednak minister Ziobro doprowadził do otwarcia zawodów prawniczych i to już był, no, wielkie larum było.
No tak,
a teraz, jeżeli sędziowie mieliby odpowiadać dyscyplinarnie, tak? Przecież też przed sędziami, nie przed ministrem sprawiedliwości,
no,
to już jest ta izba dyscyplinarna, jest taką solą w oku, że trzeba jeździć do Brukseli,
będziemy o tym
donosić
mówili
na własny kraj, po to, żeby uzyskać pożądany efekt polityczny.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
We wtorek zajmowaliśmy się jakby tematem związanym z charytatywnością. Leczenie chorych dzieci, pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych, wsparcie osób starszych. Wiele organizacji każdego dnia prowadzi zbiórki pieniędzy na konkretne cele. Jak reagujemy na takie apele? Czy chętnie sięgamy do kieszeni? Czym kierujemy się, wybierając cele zbiórki oraz organizację? O tym rozmawiał ze słuchaczami naszego radia Janusz Życzkowski. Posłuchajmy, co słuchacze o tym mówią.
Ja popieram akcje charytatywne i dobroczynne. Mhm. I tak samo kupuję świeczkę Caritas na święta, jak wspieram orkiestrę Owsiaka. Mhm. Wspieram ją dlatego, że jestem sama pielęgniarką.
Nigdy nie znałem naprawdę nic piękniejszego, mhm, bardziej wzniosłego, ludzkiego, jak właśnie Orkiestra Świątecznej Pomocy. wszystkie jej działalność. Leżałem w kilku szpitalach w ciągu kilkunastu ostatnich lat. Wszędzie, na różnych oddziałach, widziałem sprzęt zakupiony dzięki tej orkiestrze.
Ja daję, ale bezpośrednio. Mam tutaj sąsiada, któremu robię prezenty, paczki, bo jest ubogi. Wolę dać nawet tym, co stoją pod sklepem i na piwo. A tak to nie za bardzo ja mam zaufanie do tych różnych publicznych zbiórek.
Proszę Państwa, ja myślę tak, jeżeli jesteśmy dobrymi ludźmi, jeżeli mamy otwarte serca i te serca są gorące na pomoc innym osobom, pomagajmy, nie oceniajmy, nie wyliczajmy, bo to jest niepotrzebne. Wszystkie te organizacje, które zostały tutaj wymienione w dobry lub w zły sposób, pomagają tak, jak potrafią najlepiej.
Pani Adaj, mam takie przekonanie, że w naszej kulturze charytatywność należy do elementarnych odruchów społecznych, że jeżeli ktoś wyciąga po nas, do nas rękę o pomoc albo zgłasza się, to właściwie bezwarunkowo, nieomal jesteśmy gotowi im pomóc, tym ludziom. Ja nie mówię o akcjach charytatywnych, tylko mówię o pewnej postawie prywatnej bardzo często. Bo ja osobiście jestem bardzo skłonny do pomocy osobom, które dosyć znam i które mam pewność, że ta moja pomoc jest celowana. Natomiast nie przepadam za rzucaniem pieniędzy do czapki albo do puszki, bo nie wiem, co się z tymi pieniędzmi dzieją. Jaki jest pana stosunek?
Odniosę się najpierw do tego pierwszego pana spostrzeżenia o tym, że my Polacy dość chętnie uczestniczymy w tego typu akcjach, ale to też wynika z etyki chrześcijańskiej. Ale nie tylko z etyki chrześcijańskiej, bo przecież etyka pogańska w antycznym Rzymie i Grecji i w innych miejscach.
Ale w islamie też jałmużna jest
obowiązkiem. Tak jest, właśnie do tego zmierzam. Bez względu na to, czy jesteśmy osobami religijnymi, czy nie jesteśmy, większość z nas poczuwa się do wspierania tych, którym się wiedzie gorzej od nas. I tutaj mamy bardzo wiele możliwości. Możemy wrzucać do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, możemy wspierać Caritas.
Kupując świeczkę albo chlebek na Wielkanoc.
No tak, możemy też wysłać SMS-a wtedy, kiedy Polska Opera Królewska gra koncert dla Syrii organizowany przez Caritas i ja właśnie z tej formy wraz z żoną korzystamy. Także z innych form wspierania.
Można adaptować w cudzysłowie
wspierania Caritasu.
Dziecko.
Też można. I oczywiście wiele osób wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, później prezentując dumnie czerwone serduszka, bo jest w nas potrzeba dobra i potrzeba pokazania się, że jesteśmy dobrzy.
Która już nie jest tak bardzo zalecana.
Ona już wynika trochę z naszej próżności. Chcemy być postrzegani jako ludzie dobrzy, a może czasem chcemy się wydawać lepszymi niż jesteśmy na co dzień.
Czy ja jestem zwolennikiem, generalnie rzecz biorąc, tutaj posłużę się to starym powiedzeniem, że ludziom należy dawać wędkę, nie rybę i tworzyć taki system, w którym ludzie będą w pewnym sensie zoblikowani do zaradności. Natomiast jakby nadmiar tej charytatywności i takie rozdymanie tego szlachetnego porywu serca powoduje, że niektórzy jakby czerpią z tego całkiem niezłe zyski z tego
Być może tak jest, jak pan mówi. Ja nie mam wiedzy na ten temat, natomiast uważam,
niech pan
że...
nie przesadza. Wiedza nasza na temat tego, ile pieniędzy Jerzego Owsiaka przychodzi z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Złotego Melona jest chyba dosyć...
Moja nie jest, bo ja bym chciał zobaczyć wreszcie rozliczenia.
Podobno są, a podobno nie ma.
Różnie na ten temat mówią. Ja jednak ich nie widziałem i dopiero po przeczytaniu upublicznionego raportu na ten temat mógłbym powiedzieć, czy... jakie są koszty własne, tak, fundacji, bo opowieści miejskie, tak zwane legendy miejskie krążące w internecie są na ten temat takie,
być
że...
Być może tendencyjne.
Może są tendencyjne.
Zostawmy, panie Adamie, pana Jerzego Owsiaka. którego nie wolno nie lubić. W związku z tym temu totalitaryzmowi ulegniemy i nie będziemy krytykować na antenie Radia Zachód.
Bo w tym coś w jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W środę rozmawialiśmy o wypadkach drogowych. Po raz który raz my, panie Adamie, rozmawiamy o tych wypadkach?
W ciągu ostatnich niecałych 2 miesięcy to trzeci raz już, bo problem jest poważny.
Problem jest poważny, ginie bardzo wielu ludzi, jedno całe miasteczko, nieduże, albo gmina. Oszacowano, że koszty wszystkich wypadków drogowych w Polsce w 2018 to było 56 ponad miliardów złotych. To są dosyć duże pieniądze. Wzrosła też liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców. Pytaliśmy państwa, a pytał o to Marek Poniedziałek, gdzie leży klucz do poprawy bezpieczeństwa na drogach w Polsce? Jakie remedia państwo byście zalecali? Posłuchajmy.
Nic tak nie przemawia, panie redaktorze, a nie odebranie samochodu, jak kara pieniężna. I teraz tak, my mówimy o kierowcach, które pijani są, ale mówmy o narkotykach, o dopalaczach.
Nie wiem, ilu policjantów jest w ruchu drogowym, ale tej policji w ogóle nie widać. Mieszkam na osiedlu, 20 na godzinę, bo strefa zamieszkania, piratują po 60, 70, a nawet i 80.
Szkoły jazdy, żeby się bardziej skupili nie na biznesie, nie na zarabianiu pieniędzy, nie uczyli po prostu kursantów stałych tras. Ktoś widział z państwa w ostatnim czasie naukę jazdy na autostradzie?
Polemizowałbym, czy ten program nauki jazdy jest tak, powinien być skonstruowany, jak jest.
Problem w tym leży, że niestety w obszarze zabudowanym, naprawdę tam, gdzie droga nie pozwala na rozwijanie prędkości, tym bardziej, że tam trzeba jechać nawet nie 50, czasami trzeba zwolnić do 40, przede wszystkim z głową i z rozsądkiem. Ludzie jeżdżą dużo za szybko i później się dzieje to, co się dzieje, niestety.
Po prostu trzeba nauczyć ludzi jeździć na drogach z kulturą.
U mnie, w mojej miejscowości, nie będę wymieniał, bo nie będę jej szkalował, kierowcy nie wszyscy szanują. Można powiedzieć, że tak 15-20% kierowców szanuje te pasy, a reszta to...
Denerwuje mnie takie mówienie, że i dziennikarze to często mówią w wiadomościach, że niestrzeżony czy strzeżony przejazd. Nie ma przejazdów niestrzeżonych. Na każdym przejeździe jest krzyż świętego Andrzeja minimum i stop.
Mam projekt. Zatrzymany po pijaku, zabierany ma samochód, a właściciel ma 7 dni na wykupienie, wpłacając obowiązkowo, przypuśćmy, 10 tysięcy.
Popadliśmy w jakiś stan pewnej niemożności, bo z jednej strony rząd przyjął takie pewne założenie, że jak poprawimy infrastrukturę drogową, tą zaniedbaną, poprawi się jakość naszych dróg.
To automatycznie spadnie.
To z automatu spadnie liczba wypadków. Oraz jak zaostrzymy kary, to również się zmotywuje.
Ale
ludzi
kary mamy słabiutkie.
Ale w każdym razie chodzi o to, że jesteśmy w zaklętym kręgu takiej koncepcji, że zbudujemy lepsze drogi, wyprostujemy zakręty, nałożymy wyższe mandaty i sytuacja się poprawi. Nasz wspólny znajomy, którego uznajemy za eksperta, mówi, że a dużo jeździ po Europie, mówi, że to jest kwestia pewnej jakby filozofii i organizacji ruchu drogowego. Mamy za dużo znaków, za dużo takich niejasności. Ja przyznam się, że jako inżynier trudno mi sobie wyobrazić, jak można wjechać na autostradę pod prąd. To znaczy, że droga to umożliwia, a być może powinno być tak to zrobione, żeby było tak jasno, tak wyraźnie to oznaczone. Pamiętamy tą całą aferę związaną z tym, że każda gmina sobie zakładała swój własny radar i czerpała z tego zyski. No jakby odwrócenie zasady, czyli uczyniliśmy ruch drogowy środkiem na ratowanie gminnych budżetów. To jakieś patologie.
No ale teraz popadliśmy w drugą skrajność. Te radary
nie ma.
W tych miejscach tam, gdzie one mogłyby stać i niekoniecznie zasilać gminny budżet, bo to jest kwestia tylko przyjęcia odpowiedniego rozwiązania prawnego. One całkowicie zniknęły i mamy hulających przez małe miejscowości z nadmiernymi
dzielnych
prędkościami.
Dzielnych
rycerzy prędkości, którzy nie zwracają uwagi na te znaki drogowe, nawet jeżeli jest ich nadmiar, to oni takie zlekceważą wokół szkół, wokół sklepów. Jeździmy za szybko i pokazują to wszystkie badania psychologów transportu drogowego i bardzo rzadko stosujemy takie kary, to znaczy policja stosuje. Tutaj ja myślę, że mamy jednak być może zbyt liberalne podejście policji, bo usłyszałem o pewnej pani, piratce drogowej, która przekroczenia przepisów zaliczyła na oczach policji, dostała 19 punktów karnych i 1500 zł mandatu, ale tak bardzo była zachwycona tym demonem prędkości, że nie zauważyła jadącego za nią na sygnale radiowozu policyjnego, ale to byli policjanci z tej grupy Speed, więc ją tam szybko wyprzedzili, okiełznali, dostała 19 punktów, jak powiedziałem, i 1500 zł. I jeżeli kierowca za zbyt szybką jazdę dostałby 1500 zł i 19 punktów, to on się później mocno zastanawia,
bo mu się budżet nie będzie spinał.
Tak.
Szanowni Państwo, ja mam taki apel do wszystkich kierowców, żebyśmy te wszystkie uwagi kierowali do siebie, nie do innych, że pobyt na drodze powinien zachować się racjonalnie, nie spieszyć się, jeśli generalnie spieszyć się bardzo rozsądnie, nie łamać przepisów.
I nie wsiadać po użyciu alkoholu.
A o tym to nawet chyba nie trzeba mówić.
No trzeba.
No bo to jest tak oczywiste, no ale okazuje się, że jednak trzeba o tym mówić.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W czwartek pytaliśmy słuchaczy, co oni sądzą o tym, że część środowisk politycznych i sędziowskich jeździ do Brukseli załatwiać, negocjować polskie prawo, co jest dosyć kuriozalne. Nie mówię w sensie logicznym, tylko w sensie pewnego zjawiska europejskiego. Posłuchajmy, co słuchacze o tym mają do powiedzenia.
To, co się w tej chwili u nas dzieje i to, co jest wynoszone na forum europejskie, głównie właśnie przez tą opozycję, no to jest właśnie skutek, czym był okrągły stół. To jest właśnie to.
Ci donoszą, co nie mają nic za wiele do zaproponowania. Czym gorzej, tym dla nich lepiej. Złość przemawia w nich.
Oni stoją na stanowisku, że wymachując szabelką, przyczyniają się do tego, że w Polsce będzie lepiej. Ale wychodzą z założenia, że im jest gorzej w Polsce, tym jest lepiej. Z tego bardziej się cieszą.
Skoro jest artykuł 7, no to może zgłośmy teraz, żeby wyrzucić ten artykuł. Skoro odwołanie się do prawa jest donoszeniem.
Musimy brać pod uwagę, że pewna autonomia nam zostaje, ale jeżeli części społeczeństwa wydaje się, że zmiany idą w nieodpowiednim kierunku, a one nic nie usprawniają faktycznie w naszym kraju, to warto o nich rozmawiać, żeby poznać czyjąś opinię, taką zewnętrzną.
To nie jest walka prawo o obronę sądów, to jest walka o utracone i stracone przywileje. Do tej pory sędziowie czuli się bezkarnie. Odkąd był okrągły stół, robili co chcieli.
Panie Adamie, wracam do tej kwestii, że właściwie w Parlamencie Europejskim jesteśmy chyba czymś w rodzaju jednorożca, że to jest tak unikalna sytuacja, żebyśmy się użerali, robili pyskówkę na oczach wszystkich innych eurodeputowanych w kwestii prawa w Polsce. To jest coś niesłychanego. To
prawda.
To jest rodzaj cyrku, targowicy. No moim zdaniem jakby nie ma, używając tego pięknego zwrotu, nie ma w języku ludzi przyzwoitych słów, które dostatecznie dobrze by określiły i dosadnie to, co wyrabia opozycja w Polsce, środowiska sędziowskie. To jest rzecz niesłychana.
W środę polscy europarlamentarzyści wystawili taki wątpliwej jakości spektakl. Na to się źle patrzyło, tak powiem. Natomiast ciekawa jest opinia redaktora Sławomira Pietrygi, dziennikarza przecież nie prorządowej Rzeczpospolitej, który zauważył, że Parlament Europejski, a właściwie Komisja Europejska bardziej, rzuca koło ratunkowe tym sędziom, którzy mają w Polsce problemy dyscyplinarne, bo chodzi tutaj o zamrożenie Izby Dyscyplinarnej. Uwaga, pani komisarz Jurowa, to już mnie rozbawiło, mimo że sytuacja zabawna nie jest, twierdzi, że to jak gdyby rząd ma w tej sprawie, czyli władza wykonawcza ma wydać jakieś rozporządzenie w sprawie władzy tej sądowniczej. podczas gdy pretensja do rządu polskiego jest właśnie taka, że władza wykonawcza
jakieś ruchy wykonuje,
czepia tak, tej władzy sądowniczej. Więc pani Wiera Jurowa tutaj się totalnie zakałapućkała, ale cała sprawa ma wybitny kontekst polityczny, bowiem w Parlamencie Europejskim rządzi centrum liberalne i lewica. Natomiast prawica jest dosyć rozdrobniona. Zresztą część prawicy znajduje się w tym takim... nie w środowisku partii prawicowych, bo przecież partia prawicowa Fidesz Orbana nie jest w jednej grupie, w jednej rodzinie politycznej z PiS-em, tylko z Platformą Obywatelską. W tym Parlamencie Europejskim jest po prostu niezły chaos, ale tam prawica jest w mniejszości. A ponieważ jest to gremium polityczne, jak każdy parlament, no to oni przyjmują uchwały polityczne, a nie merytoryczne.
No tak, to jest...
I tam nie liczmy na to, że będzie jakakolwiek merytoryczna dyskusja na temat... praworządności. Po prostu rząd PiS jest i będzie tam nacenzurowanym, ponieważ nie należy do tych rodzin politycznych,
do kolegów,
z którym się wywodzą
kolesiostwo w Parlamencie Europejskim jest jak najbardziej...
No kolesiostwo w polityce zawsze się trzyma mocno.
Mam takie przekonanie, że ten atak na Polskę, taki bardzo zmasowany z każdej strony, bo się okazuje, że mamy cios, jeden idzie z Instytutu Yad Vashem, inny idzie od Putina, ten z kolei gdzieś z Holandii się pojawił, że mamy oddać jakieś zagrabione dzieła sztuki, teraz Unia Europejska. Takie mam wrażenie, że w ogóle Polska całemu światu jest solą
wokół. Ja nie odnoszę takiego wrażenia. Ten atak, który wyjdzie z Yad Vashem, będzie słaby. Mamy też dyskusję w Parlamencie Europejskim, której Rosja nie wygra, bo Rosja próbowała to wrzucić, kwestię odpowiedzialności za drugą wojnę światową i tutaj Rosja mediach światowych przegrywa. Z tym, że nie jest to koniec tej całej zabawy. Ona jest rozciągnięta na całe miesiące, bo to jest element hybrydowej wojny propagandowej z Polską, którą Rosja Polsce wypowiedziała.
Przyznam się, że przyglądając się temu, jak Rosja tą wojnę hybrydową rozgrywa, to mam pewnego rodzaju żal do polskich gremiów opiniotwórczych, że nie potrafią w te klocki na tym poziomie grać.
Rosja gra na kiepskim poziomie, akurat w tą grę. Jeżeli przyjrzymy się tytułom prasy światowej i reakcjom światowych mediów, to Polska w tym sporze, w tej wojence hybrydowej z Rosją jest na w tej chwili dużo lepszej pozycji wyjściowej i Rosja tej wojny po prostu nie wygra.
Tu mamy pewną rozbieżność zdań. Zostawiamy
pożyjemy,
tą rozbieżność
zobaczymy.
Państwu do rozstrzygnięcia. Życzymy Państwu, to zastanawiam się, czy ciepłej zimy, czy chłodnej zimy, bo takie mam wrażenie, że dla tych Państwa, którzy mają jakieś plany narciarskie, to w kraju będzie je trudno zrealizować. Tym niemniej życzymy Państwu wszystkiego dobrego.
Tak jest.
Dziękuję panu, panie Adamie.
Dziękuję bardzo.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.